Co w kocie piszczy?
I dzisiaj ten dżingiel wymownie zabrzmiał, bo dzisiaj jest bardzo ważny dzień dla pani Małgorzata Biegańska-Henryk już z nami, autorka najnowszej swojej książki Rozmowa z kotem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jak pani przeżywa tę premierę?
No, w dużych emocjach, bo ze względu na majówkę i różne dodatkowe komplikacje do prawie ostatniej chwili nie wiedziałam, czy książki, egzemplarze autorskie dzisiaj do mnie dojadą, a miałam dziś na godzinę 19 zaplanowany live, na którym chciałam przedstawić już tą książkę czytelnikom i właściwie obgryzałam paznokcie do niemalże ostatniej chwili, ale książki dotarły, są już ze mną, mogę dotknąć, pogłaskać, przytulić, powąchać. Nie wiem, czy słuchacze też mają taki dziwny nawyk wąchania książek, ale ja uwielbiam wąchać wszystkie nowe książki, które w moje ręce wpadną, więc muszę powiedzieć, że ta naprawdę jest wyjątkowa. I to nie tylko dlatego, że moja, ale dlatego, że to jest naprawdę wyjątkowy projekt. I jestem szalenie dumna, że udało się go w taki sposób zwieńczyć.
No i tak bardzo ciekawie to przypadkowo wypadło, że akurat w dniu magazynu Między Nami Zwierzętami, 5 maja, ta premiera się odbywa. Pani Małgorzato, pisanie książki to chyba także takie pewne podsumowanie jakiegoś etapu pani życia. Czy pani tak, jak pisała tą książkę, to tak pani na to patrzyła?
Na pewno zbierałam swoje doświadczenia, z którymi miałam okazję się zmierzyć we wcześniejszym okresie i w pewnym sensie tak, to jest takie podsumowywanie pewnych kwestii. Ta książka w ogóle jest w pewnym sensie dla mnie wyjątkowa o tyle, że na przykład pisałam w niej o kocie mojej mamy, o grubym, który w czasie, kiedy pisałam akurat rozdział o kociej starości, drzemał sobie zaraz obok mnie na balkonie i pisaliśmy to jeszcze w ciepłym sierpniowym słońcu, a później w październiku gruby od nas odszedł. I to jest książka, która teraz już nawet umieściłam tam później taką wzmiankę informującą o tym, że kot, który natchnął mnie, że tak powiem, do pewnych przemyśleń, już odszedł z tego świata, więc taka to trochę dla mnie książka symptomatyczna, ale rzeczywiście jest w niej trochę różnych podsumowań i też myślę, że sporo takich akurat w niej sporo takich refleksji. To jest coś, czego nie miałam okazji wcześniej zawrzeć w poprzednim poradniku, w książce Co jest kocie, bo Co jest kocie była takim typowym kompendium, takim zbiorem reguł, zasad, rad i takich instrukcji, a tutaj też znalazło się trochę miejsca na to, żeby pewne rzeczy może troszeczkę właśnie tak podkreślić i napisać troszkę o tej emocjonalnej stronie, zarówno emocjonalnej stronie bycia kotem, jak i emocjonalnej stronie opieki nad kotem.
Ale czy z tej książki nauczymy się obsługi kota?
Tak, z całą pewnością można z niej wynieść również taką wiedzę w zakresie tego, na przykład jak urządzać kotu przestrzeń, jak się z kotem porozumiewać, w jaki sposób zadbać o jego prawidłową dietę, więc jest tu dużo takich bezpośrednich porad i wskazówek, co robić, czego nie robić, czego unikać, na co się decydować, ale jest też trochę takich kocich historii opisanych, między innymi taki bardzo bliski memu sercu jest fragment rozdziału 9. To jest rozdział poświęcony kotom z różnymi niepełnosprawnościami, zarówno niepełnosprawności jakby psychiczne, jak i fizyczne, czyli takie koty w jakimś tam stopniu doświadczone przez los. I ja tam opisuję właśnie trochę szerzej kilkoro moich pacjentów, żeby pokazać również takie zmagania opiekunów, bo jednak dużo ludzi, z którymi zdarza mi się rozmawiać w mojej pracy, to są osoby, które nie tyle szukają prostych porad i rozwiązań takich łatwych problemów, ale często są to osoby, które zmagają się też z pewnymi kwestiami takimi wręcz, mogłabym powiedzieć, egzystencjalnymi. Ostatnio na przykład skontaktowała się ze mną pani, która opiekowała się kotką, która doświadczyła wypadku i miała złamane obie przednie łapki. I w wyniku tego wypadku okazało się, że te łapki muszą być amputowane, więc pani zadawała sobie pytanie, czy powinna tego kota ratować, czy nie. czy opieka medyczna nad takim kotem nie będzie już skazywaniem go na jakąś formę cierpienia i czy ona tego kota przypadkiem nie ratuje dla siebie. Więc nad takimi rzeczami też czasami warto się zastanowić i właśnie tego typu problemy również porusza ta książka.
Wie pani, kiedy przygotowywałam się, tak myślałam o tej dzisiejszej audycji, o tej naszej rozmowie, to pomyślałam sobie też, że cieszy mnie to, że magazyn Między Nami Zwierzętami za pani też sprawą bierze udział w takim przełamywaniu stereotypów, bo wspieramy to przekazywanie wiedzy na temat zwierząt, których zachowania wciąż dla wielu też kociarzy stanowią zagadkę. I chciałam panią prosić też przy okazji tej książki o takie podsumowanie, jak bardzo zmieniło się to traktowanie i patrzenie na koty przez te ostatnie lata i właściwie też pani różnych losów i doświadczeń, bo pani przecież zaczynała jako wolontariuszka organizacji, prawda?
Tak, i rzeczywiście to się zmieniło. Wydaje mi się, że jeszcze nie tak bardzo, jakbyśmy tego chyba wszyscy chcieli, ale idzie to zdecydowanie w dobrą stronę i na przykład dzisiaj rozmawiałam z opiekunami takiego kota, który 10 lat temu trafił pod ich opiekę i na samym początku popełniono bardzo dużo błędów. To nie była wina tych ludzi, tylko jakby no został im, że tak powiem, już sprezentowany kot z problemami, tak bym to nazwała. I jakby ten zwierzak od samego początku swojego życia niósł pewien garb doświadczeń, które dzisiaj prawdopodobnie w ogóle nie miałyby miejsca, bo dzisiaj jest dużo większa świadomość kocich potrzeb, i na przykład raczej nikt świadomy już nie zabierałby 6-tygodniowego kociaka od matki, twierdząc, że jest samodzielnym zwierzakiem. Dzisiaj już wiemy, że to jest po prostu nieprawda i staramy się nie skazywać zwierząt na taki los. No ale tak się wtedy wydarzyło, tych czasów już się nie cofnie i dziś rozmawiając z tymi opiekunami, proponowałam im różne rozwiązania, które mogą pomóc temu kotu, już 10-letniemu zwierzakowi z utrwaloną masą tak naprawdę niefajnych zachowań. I to niefajnych zarówno dla opiekunów, jak i dla niego samego, ale no, rozwiązań, które mogą pomóc mu w takim codziennym funkcjonowaniu. I to, co mnie poruszyło niesamowicie, to z jednej strony było to, jak bardzo ci państwo przeżyli fakt tego, że jakby nie zauważali do tej pory części potrzeb swojego kota. Jak o tym rozmawialiśmy, to oni cały czas przytakiwali i mówili, no tak, faktycznie jest tak, jak pani mówi, tylko myśmy tego nie widzieli. Ogromnie ich to poruszyło. A druga rzecz, która bardzo mnie tak podbudowała, podniosła na duchu w całej tej sytuacji, to była ich otwartość na zmiany, na modyfikacje. I rzeczy, które ja proponowałam, takie jak na przykład wybudowanie kotu woliery w ogródku, żeby mógł swobodnie korzystać z wychodzenia na zewnątrz w bezpiecznych warunkach, to było dla nich coś oczywistego. To nie było tak, że ja musiałam przełamywać jakieś bariery, jakieś stereotypy w ich głowie, że gdzie kot do woliery, bez sensu, wypuśćmy luzem i co, no i najwyżej wpadnie pod auto. Nie, ci ludzie byli bardzo świadomi i ja już nie musiałam wykonywać tej całej pracy właśnie takiej edukacyjnej, bo oni już te wszystkie podstawy mieli. Więc tak naprawdę na tych podstawach mogliśmy już pracować tylko nad dobraniem odpowiednich rozwiązań pod tego konkretnego zwierzaka, zamiast spędzać czas na tłumaczeniu, dlaczego w ogóle trzeba tak robić. I to było fantastyczne, bo to pokazuje, że opiekunowie, którzy choć trochę interesują się losem swojego zwierzaka, szukając informacji, trafiają jednak na te informacje dobre, na te, które są pozytywne. I przestajemy powielać stereotypy pod tytułem, jak ci kot nasika na łóżko, to włóż mu pyszczek w odchody, bo absolutnie to jest niedopuszczalne i skandaliczne, a zaczynamy spotykać się po prostu z informacją, jeśli kot nasikał ci na łóżko, zabierz go do lekarza, bo prawdopodobnie jest chory. I właśnie ta druga opcja zaczyna przeważać i to jest cudowne.
Mamy tutaj w książce 10 ciekawych rozdziałów. Każdy może znaleźć coś, co go szczególnie interesuje. Zaczyna się od rozdziału Miejsce kota w ludzkim świecie. Mamy też o roli opiekuna, o różnych aspektach opieki, o karmieniu. Mamy też bardzo ciekawy rozdział Sztuka komunikacji i manipulacji. Ale ja chciałam panią zapytać o to, czy któryś z rozdziałów, któraś z historii sprawiła pani szczególny kłopot? Czy musiała się pani z czymś mierzyć, zastanawiać się, czy powinnam o tym napisać?
Na pewno taką, może nie tyle kłopotliwą, co kontrowersyjną częścią jest ta część, w której ja piszę o właśnie kocim wychodzeniu i kocim wpływie na przyrodę. To jest podrozdział, który się nazywa Jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś. I ja tam bardzo mocno powołuję się na badania naukowe mówiące o tym, w jaki sposób koty wpływają właśnie na dziką przyrodę, dziką faunę i jak bardzo tak naprawdę jest to wpływ szkodliwy. Ja wiem, że to są informacje, które się części osób nie spodobają, ale ja nie zamierzam się kłócić z badaniami naukowymi. Tak, jeżeli badania mi wykazują, że kot jest ekologicznym szkodnikiem, no to w tym momencie ja go dokładnie w taki sposób opisuję na bazie analiz, które były prowadzone między innymi przez ornitologów. I wiem, że to jest rozdział, który na pewno wywoła u paru osób, no być może negatywne emocje, ale takie są fakty, a fakty mają to do siebie, że nie zwracają uwagi na nasze uczucia, tylko po prostu dalej są faktami. Na pewno zastanawiałam się też i rozważałam, czy należy pisać o problemie eutanazji i uporczywej terapii, czyli o takim sztucznym przedłużaniu życia, niestety często dla lepszego samopoczucia opiekuna. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy kot już jest naprawdę w stanie tragicznym, a człowiek nie jest w stanie pogodzić się z tym, że jego przyjaciel, jego towarzysz odchodzi. I to są bardzo trudne momenty, ale zdecydowałam się również zwrócić na to uwagę, bo to są rzeczy, o których mało kto pisze, a niestety no musimy o nich rozmawiać, musimy o nich mówić, musimy te sytuacje oswajać. To są sytuacje trudne, ale często są nie do uniknięcia, więc jednak myślę, że lepiej o nich pisać. A tym, co jest w zasadzie nowością w tej książce i też sprawiło mi, było takim trochę wyzwaniem, to były właśnie rozmowy człowieka z kotem, ponieważ to jest taka pierwsza moja książka, do której zdecydowałam się dołożyć taki fragment beletrystyczny i przed każdym rozdziałem jest rzeczywista rozmowa, czy rzeczywista, no, rzeczywiście przeze mnie napisana rozmowa człowieka z kotem, gdzie w tych rozmowach oni poruszają tematykę, która potem jest opisana już w taki fachowy, poradnikowy sposób w każdym z rozdziałów, więc tak naprawdę mamy 10 rozdziałów, ale też 10 kocioludzkich rozmów.
No to tak jak w życiu, każdy, kto ma zwierzę, to nie przegadał niezliczoną ilość godzin z tym swoim zwierzakiem.
To prawda, chociaż w naszym życiu tylko część zwierząt nam odpowiada. Tutaj mamy, że tak powiem, bardzo merytoryczne odpowiedzi ze strony kota i mam nadzieję, że to też da czytelnikowi trochę do myślenia, bo jednak starałam się oddać w tym to takie kocie spojrzenie na świat, no i mam nadzieję, że mi się udało. W każdym razie Stefan dzisiaj otarł się o książkę wszystkimi możliwymi swoimi końcówkami, więc zakładam, że zautoryzował odbiór i uznał, że jest okej.
To w takim razie dziękuję bardzo. Książka idzie w świat. Myślę, że w wielu biblioteczkach się pojawi. Z ciekawością będzie czytana i odbierana. Aż mnie korci, żeby zapytać, czy pani przypadkiem już nie ma gdzieś z tyłu głowy jakiegoś kolejnego pomysłu, ale to może za wcześnie.
Na razie kroi się pomysł dla dzieciaków, ale to bardziej latem. Natomiast no cały czas coś się dzieje. Powiem tak, kto nie idzie do przodu, ten stoi w miejscu, a ja nie lubię stać w miejscu, więc na pewno będą nowe rzeczy.
Dziękuję bardzo. Małgorzata Biegańska-Hendryk, behawiorystka, autorka książki Rozmowa z kotem. Dzisiaj w audycji Między nami zwierzętami i za tydzień również w swoim stałym cyklu Co w kocie piszczy. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Do usłyszenia.